Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nie ma nic piękniejszego niż poznać Chrystusa i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim. Benedykt XVI mówił o tym cyrkowcom, którzy przybyli dziś do Watykanu. O potrzebie świadectwa w świecie obojętnym na Boga przypomniał też studentom rzymskich uczelni. Magazyn wypełniał papieskie aktualności. Nadamy też okruchy Ewangelii. W rozpoczynającym się właśnie nowym roku liturgicznym Ewangelię będzie rozważał dla Państwa ksiądz Krzysztof Syrek, palotyn. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Nawet w tych ludziach, którzy żyją z dala od Boga, istnieje głęboka wewnętrzna tęsknota za nieskończonością i za transcendencją. Stąd tak ważne jest świadectwo życia chrześcijan. Benedykt XVI mówił o tym podczas nieszporów pierwszej niedzieli Adwentu, rozpoczynających nowy rok liturgiczny.
W modlitwie z Ojcem Świętym uczestniczyli studenci i profesorowie rzymskich uczelni papieskich, seminariów i kolegiów kościelnych, a także świeckich uniwersytetów Wiecznego Miasta. Spotkanie zostało zorganizowane w Bazylice Watykańskiej przez Kongregację Edukacji Katolickiej i wpisało się w obchody Roku Wiary.
Rok liturgiczny, który rozpoczynamy tymi nieszporami, niech będzie także dla was drogą, na której raz jeszcze przeżyjemy tajemnicę tej wierności Boga, na której jesteście wezwani do budowania, jak na prawdziwej skale waszego życia. Celebrując i przeżywając wraz z całym Kościołem tę drogę wiary, doświadczycie, że Jezus jest jedynym Panem Wszechświata i historii, bez którego każda ludzka konstrukcja może legnąć w gruzach. Liturgia przeżywana w jej prawdziwym duchu zawsze jest prawdziwą szkołą życia wiarą chrześcijańską, wiarą teologalną, która angażuje całą waszą istotę, ducha, duszę i ciało, tak byście stawali się żywymi kamieniami w budowaniu Kościoła i współpracownikami nowej ewangelizacji. Zwłaszcza w Eucharystii żywy Bóg jest szczególnie blisko nas, stając się pokarmem podtrzymującym nasze życie, obecnością, która przemienia ogniem swej miłości.
Benedykt XVI wskazał, że aule uniwersyteckie są także miejscami poszukiwania prawdy. Przypomniał, że studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale także formacji ludzkiej i duchowej.
Wiara chrześcijańska nie jest przylgnięciem do jakiegokolwiek nieokreślonego Boga, lecz do Boga żywego, który w Jezusie Chrystusie wcielonym Słowie wszedł w naszą historię i objawił się jako Odkupiciel człowieka. Wierzyć znaczy powierzyć własne życie temu, który może dać mu pełnię i otworzyć na nadzieję wykraczającą poza czas. Refleksja nad wiarą w Roku Wiary to zaproszenie, które pragnę skierować do całej wspólnoty uniwersyteckiej Rzymu.
Spotkanie z papieżem poprzedziło wspólne wyznanie wiary przy grobie świętego Piotra. Natomiast na zakończenie liturgii młodzież Rzymu przekazała swym rówieśnikom z Brazylii ikonę Matki Bożej Sedes Sapientiae, przed którą przez ostatnie miesiące modlono się na uczelniach Wiecznego Miasta. Ikonę odebrali studenci z Belo Horizonte, gdzie w lipcu przyszłego roku odbędzie się Światowe Spotkanie Młodzieży Uniwersyteckiej, które poprzedzi Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro. Benedykt XVI podkreślił, że będzie to wspaniała okazja, by zaświadczyć o wierności Boga i z nową siłą zaangażować się na rzecz społecznej i moralnej odnowy świata.
Okazję, by wyrazić radość z tego, że jest się chrześcijaninem i należy się do Kościoła, mieli dziś cyrkowcy, spotykając się z papieżem w auli Pawła VI na Watykanie. Tak cel tego spotkania określił Benedykt XVI, dziękując za zaprezentowane mu występy młodzieży z Akademii Sztuki Cyrkowej, a także za osobiste świadectwa trojga przedstawicieli świata wędrownych widowisk – niemiecki klaun, Francuza i Włocha. 7000 cyrkowców i innych artystów ulicy, w tym także orkiestr, przybyło do Rzymu z kilkunastu krajów europejskich i ze Stanów Zjednoczonych.
Ich pielgrzymka wiąże się z rokiem wiary. Jego obchody, jak podkreślił Ojciec Święty, są ważną okazją do otwartego wyznania wiary w Pana Jezusa. Papież przypomniał, że sztuka cyrkowców pełna jest bezpośredniej radości i nastawiona na dialog ze wszystkimi pokoleniami. Powołani są oni dawać przez nią świadectwo takim wartościom jak miłość do rodziny, troska o najmniejszych, o niepełnosprawnych i chorych, dowartościowanie osób w podeszłym wieku.
Zwracając uwagę na jakość wystawianych przez siebie widowisk, nie zapominajcie też czuwać nad tym, by przez wartości ewangeliczne nadal dawać młodym pokoleniom nadzieję i wsparcie, jakie są im konieczne. Potrzebują ich zwłaszcza wobec trudności życia, pokusy zniechęcenia, zamknięcia się w sobie samym i pesymizmu. Przeszkadzają one, by dostrzec piękno istnienia. Chociaż wędrowne życie nie pozwala wam należeć stale do wspólnoty parafialnej i nie ułatwia regularnego udziału w katechezie i kulcie Bożym, również w waszym świecie staje się konieczna nowa ewangelizacja. Życzę, byście znaleźli we wspólnotach, przy których się zatrzymujecie, ludzi otwartych i wrażliwych, zdolnych wyjść naprzeciw waszym potrzebom duchowym. Nie zapominajcie jednak, że to rodzina jest pierwszą drogą przekazywania wiary. Jest ona małym kościołem domowym, powołanym, by zapoznawać z Jezusem i Jego Ewangelią. Ma wychować zgodnie z prawem Bożym, aby każdy mógł osiągnąć pełną dojrzałość ludzką i chrześcijańską.
Benedykt XVI sprecyzował obowiązki biskupów względem charytatywnych dzieł Kościoła. Nowe normy w tym względzie zawiera opublikowane dziś motu proprio intima ecclesiae natura. Nad wprowadzaniem w życie tego dokumentu będzie czuwać papieska Rada Cor Unum. Jak powiedział nam jej sekretarz, Benedykt XVI chce przypomnieć, że działalność charytatywna należy do istoty misji Kościoła. Należy zatem zadbać, aby rzeczywiście spełniała tę funkcję. Prawo kanoniczne zawiera pod tym względem pewne luki, zwraca uwagę ksiądz Gian Pietro D'Altoso.
Kodeks prawa kanonicznego nie precyzuje obowiązków biskupa co do działalności charytatywnej. Bardzo ogólnie mówi jedynie, że biskup mają moderować. Dzisiejsze motu proprio określa, na czym konkretnie polega odpowiedzialność biskupa za ten dział apostolstwa. Można tu wyróżnić trzy poziomy. Najważniejsze dotyczy personelu. Biskup ma dbać o formację i chrześcijańską postawę tych, którzy pełnią posługę charytatywną w Kościele. Drugi poziom odpowiedzialności to przejrzystość finansowa. Dziś stajemy wobec tego problemu, ponieważ instytucje kościelne otrzymują dofinansowanie z zewnątrz i trzeba czuwać, by nie przyjmować dotacji, które zobowiązywałyby do działalności niezgodnej z nauczaniem Kościoła. Trzeci poziom odpowiedzialności to promocja działalności charytatywnej wśród wszystkich wiernych. Biskup ma zachęcać, by każdy chrześcijanin osobiście włączył się w działalność dobroczynną, również w ramach instytucji, które w Kościele partykularnym posługują najbardziej potrzebującym.
Sekretarz charytatywnej dykasterii przestrzegł jednak, by papieskiego dokumentu nie postrzegać jedynie w kategoriach kontroli. Istotą tego motu proprio jest bowiem przypomnienie, że działalność charytatywna to posługa kościelna. Właśnie z tego względu podlega ona władzy biskupa, zaznaczył ksiądz D'Altoso.
Los 72 milionów uchodźców, przymusowych przesiedleńców i ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku klęsk żywiołowych, przypomniał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Arcybiskup Silvano Tomasi wziął udział w posiedzeniu rady tej instytucji, które odbyło się w Genewie.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że liczba przymusowych migrantów wciąż rośnie, wymagając od wspólnoty międzynarodowej odpowiednich działań humanitarnych. Szczególny niepokój budzi wzrastający odsetek migrantów będących ofiarami prześladowań i konfliktów. Ich liczbę szacuje się na 20 milionów. Zadaniem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji powinno być docenienie marnującego się kapitału ludzkiego owych uchodźców i przesiedleńców. Ludzie ci powinni brać los we własne ręce i stopniowo włączać się w życie goszczących ich społeczeństw, pokonując polityczne opory przeciwne integracji, stwierdził arcybiskup Tomasi. To jednak wymaga prawnego i organizacyjnego wsparcia na szczeblu międzynarodowym, czego wyrazem jest ustanowienie mechanizmu awaryjnego finansowania migracji.
Watykański obserwator przy ONZ-owskich instytucjach w Genewie podjął też na forum Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji temat wpływu kryzysu na zjawisko przemieszczania się ludności. Zwrócił uwagę, że odsyłanie emigrantów do krajów ich pochodzenia niczego w tym względzie nie załatwia. Istotne są zatem międzynarodowe działania na rzecz rozwoju tam, gdzie bieda skłania ludzi do opuszczania swojej ojczyzny za chlebem.
Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje, ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to, aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.
Papież często uwrażliwia na materialne, a zwłaszcza duchowe potrzeby ludzi przebywających na obczyźnie. Szczególną do tego okazją jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku był on obchodzony 15 stycznia. Ojciec Święty nawiązał do niego po niedzielnej modlitwie Anioł Pański.
W szczególny sposób pamiętamy modlitwy o przybywających na obczyźnie. Przedmiotem naszej refleksji są migracja, nowa ewangelizacja. Niech pomoże nam ona lepiej zrozumieć potrzeby migrantów i uchodźców, a szczególnie ich pragnienie spotkania z Bogiem.
Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną. W grudniu mamy się modlić, aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła. Benedykt XVI nieraz przypomina powierzoną Kościołowi misję niesienia wszystkim ludziom Chrystusowego światła. Przed 6 laty w uroczystość objawienia Pańskiego mówił o niej, nawiązując do nauczania ostatniego soboru.
In verità.
Prawdę mówiąc, pragnieniem całego Soboru Watykańskiego II było głosić współczesnej ludzkości Chrystusa, światłość świata. W sercu Kościoła, poczynając od najwyższego szczebla jego hierarchii, zrodziło się pod wpływem Ducha Świętego naglące pragnienie nowego objawienia Chrystusa światu, który współczesna epoka głęboko zmieniła i który po raz pierwszy w dziejach stanął w obliczu wyzwania, jakim jest cywilizacja globalna, której centrum nie mogła już być Europa, ani tak zwany Zachód i Północ świata. Pojawiła się potrzeba wypracowania nowego światowego porządku politycznego i gospodarczego, ale równocześnie i przede wszystkim duchowego i kulturowego, czyli odnowionego humanizmu. Ta potrzeba stawała się coraz bardziej oczywista. Nowy światowy porządek gospodarczy i polityczny nie przyniesie owoców, jeśli brakuje odnowy duchowej, jeśli nie możemy się na nowo zbliżyć do Boga i znaleźć Boga pośród nas.
E trovare Dio in mezzo a noi.
Okruchy Ewangelii.
Głos sumienia to głos Boga w człowieku.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn.
Adwent to czas radosnego oczekiwania. Już wielokrotnie słyszałem te słowa w Kościele. Czy słyszę je również w sobie, w swoich myślach i w swoim sercu? A może coś je zagłusza? Uczeni zajmujący się środowiskiem naturalnym podkreślają, że współczesnemu człowiekowi bardziej od dziury ozonowej, zanieczyszczonej wody i powietrza grozi hałas. Nie tylko ten mierzony w decybelach, ale przede wszystkim natłok informacji, natrętnych wiadomości. Ukute przez Marshalla McLuhana pojęcie globalna wioska w 1962 roku dotyczyło świata, w którym ludzie znali telegraf, telefon, radio i telewizję. Świeże wiadomości krążyły po świecie w rytmie dnia i nocy. Dziś plotki z globalnej wioski wdzierają się w nasz świat na żywo. Wręcz natarczywie przyciągają naszą uwagę. Zalewają nas ogromne ilości informacji. Oczywiście nic za darmo. Bycie na topie kosztuje. Zabierają nam nie tylko nasz czas, ale i nasze życie. dają tak wiele, że nie ma już w nas miejsca dla nas samych. Zagłuszają w nas nie tylko własne myśli, ale wszystko, co nasze. Globalna wioska dostarcza nam informacje i oceny informacji, gotowe opinie, a nawet właściwy zestaw emocji. Jezus mówił do apostołów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. I tego właśnie dotyczą medialne wiadomości. Hałas zdarzeń ze świata otacza nas, wdziera się w nasze wnętrze, zagłusza wszystko, nawet głos sumienia. Święty Augustyn mówił, że głos sumienia to głos Boga w człowieku. Ten szczególny głos mamy usłyszeć w tegorocznym Adwencie. Początek nowego roku liturgicznego zachęca nas do wyciszenia i nasłuchiwania. Posłuchajmy słów Jezusa, którym nam dziś przypomina: nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. To słowa Jezusa mają być w centrum naszej uwagi. Posłuchajmy Jego słów tak, jak to czyni wiele rodzin związanych z grupami kościelnymi. Na czas Adwentu lub Wielkiego Postu w swoich domach wyłączają wszelkie gadające sprzęty. Wypraszają ze swego domu intruzów. Dom jest dla domowników. Postronny obserwator zwyczajów w katolickiej Polsce może odnieść wrażenie, że chrześcijanie to bardzo rozrywkowi ludzie. Zaledwie zakończą rodzinne spotkania nad grobami swoich bliskich, i już w mediach i na półkach marketów pojawiają się gadżety gwarantujące szczęśliwe święta. Jakie święta? To już trudniej zauważyć, patrząc na przerośniętych krasnali i kolorowe błyskotki. O betlejemskiej szopie i Maryi, która zgodnie z proroctwem rodzi Bożego Syna, dyskretnie się milczy. To milczenie my, chrześcijanie, aktywnie podejmujemy. Adwent dla nas, katolików, to zaledwie 4 niedziele. To krótki czas na przygotowanie do wydarzenia, które jest w centrum dziejów zbawienia, w centrum historii wszechświata. Bogu przygotowanie potomków Abrahama na przyjście Mesjasza zajęło 1800 lat. My mamy niespełna 4 tygodnie podzielone na 2 etapy. Pierwszy do 17 grudnia, wskazujący na ostateczne przyjście Chrystusa. Drugi, poprzedzający Boże Narodzenie, przypomina wydarzenia biblijne związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa w Betlejem. W tak krótkim czasie mamy okazję przygotować się na spotkanie z radosną tajemnicą, tajemnicą Boga i człowieka. W psalmie dzisiejszym śpiewamy: do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Taki ma być cały Adwent. W roku wiary warto dać sobie i swoim bliskim szansę dobrego przeżycia czasu adwentowej zadumy. Dlatego Kościół zachęca nas w roratach do przeżywania Adwentu z Maryją. Ona zrobiła miejsce dla Jezusa w swoich planach matrymonialnych związanych z Józefem. Miłość Maryi daje początek najbardziej rodzinnym wydarzeniom w całej historii zbawienia. Bóg, który w zwiastowaniu zaprasza Maryję do współpracy w dziele zbawienia, zaprasza również każdego z nas. Przypomina nam dziś święty Paweł: prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie, stawajcie się coraz doskonalszymi. To jest najważniejsze zadanie w przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Na czas Adwentu sam Jezus daje nam przepis na dobre i szczęśliwe święta. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.